Lepiej zapobiegać. 5 października 2010.00. Chociaż wykrywanie zdarzeń jest bardzo pomocnym orężem w obronie przed atakami od wewnątrz, lepsze efekty przynosi zapobieganie im. Oprócz zabezpieczeń technicznych, szczególną rolę grają tutaj metody organizacyjne. Sprawdź pracownika, zanim go zatrudnisz. Organizacje, które zwracają uwagę na ochronę przed atakami od wewnątrz firmy, powinny wdrożyć procedurę sprawdzenia pracowników przed ich przyjęciem. Ponieważ połowa z ataków dotyczy działu IT, w pierwszej kolejności należy tę procedurę uruchomić przy przyjmowaniu informatyków. Sprawdzenie powinno obejmować kontakt z poprzednim pracodawcą. W niektórych krajach korzysta się także z pomocy policji lub sprawdza niekaralność. Ucz polityki bezpieczeństwa. Nowi pracownicy powinni potwierdzić pisemnie przeczytanie i zrozumienie polityki bezpieczeństwa. Jej zapisy muszą jasno informować, że nieautoryzowany dostęp, przetwarzanie danych w nieautoryzowanych lokalizacjach i systemach, a także pozyskiwanie narzędzi hackerskich bez zgody firmy jest wykroczeniem przeciw założeniom polityki i wiąże się z konsekwencjami służbowymi. Należy uczyć odpowiedzialności przy tworzeniu haseł i zachowaniu ich poufności, blokowaniu nieużywanych komputerów, przechowywaniu i przetwarzaniu danych oraz przy kontroli dostępu. Wprowadź procedury zwalniania pracowników. Bardzo wiele ataków zostało przeprowadzonych przez zwolnionych pracowników. Każda korporacja musi zatem opracować zestaw specyficznych dla niej czynności, które muszą być wykonane podczas rozwiązywania stosunku pracy z byłym już pracownikiem. Lista ta musi obejmować zakaz wstępu do budynków firmy, zwrot przedmiotów i narzędzi firmowych, zmiana wszystkich haseł pracownika, wliczając także te, które dana osoba mogła poznać, zablokowanie dostępu do sieci firmowej, w tym także kont zdalnego dostępu. Odwołuj niepotrzebne uprawnienia. Większość firm prawidłowo przyznaje uprawnienia, gdy pracownik zmienia swoje miejsce w strukturze organizacyjnej, ale nie zawsze poprawnie odwołuje niepotrzebne już przywileje związane z dotychczas zajmowanym stanowiskiem. Bardzo często stare uprawnienia są nadal aktywne, mimo że nie są już potrzebne do pracy. Należy opracować jasne zasady odwoływania i nadawania uprawnień w przypadku zmiany stanowiska pracy, obejmujące także zmianę wszystkich haseł, które dana osoba mogła poznać. Pisemna umowa to podstawa współpracy. Współpracujące firmy są odpowiedzialne za znaczny odsetek utraty danych. Należy wdrożyć procedurę, na której mocy wszyscy partnerzy, podwykonawcy i inni pracownicy firm trzecich muszą podpisać zobowiązanie do przestrzegania założeń polityki bezpieczeństwa, jasno określającej, co jest dozwolone, a co nie. Należy także określić wymagania, które muszą być spełnione, by udzielić dostępu do sieci informatycznej w firmie. Minimalne wymagania powinny obejmować zalecenia producenta związane z aktualnością systemu operacyjnego, oprogramowania antywirusowego i tym podobnych zabezpieczeń oraz stosowania szyfrowania przy transmisji danych i ich przechowywaniu. Współpracownicy powinni mieć świadomość, że postępowanie wbrew polityce bezpieczeństwa spowoduje zakończenie współpracy. Niektóre firmy uzgadniają prawo wykonywania regularnych audytów. Wprowadź separację obowiązków. Zasada akceptacji na dwie ręce, powszechna w księgowości, utrudnia nadużycia i chroni przed działaniami, które mogłyby przynieść firmie duże szkody. Przykładowo osoba, która przygotowuje listę płac, nie może jednocześnie zrealizować przelewu. Podobne założenia należy wdrożyć w IT. Tworzenie grup i kont powinno być akceptowane przez przełożonego. Uprzywilejowane konta muszą być oddzielone od zwykłych kont. Administratorzy na co dzień nie pracują na kontach o bardzo wysokich uprawnieniach. Konta administratorów nie powinny mieć dostępu do zaszyfrowanych danych z innych kont bez konieczności wylogowania. Konta o wysokich przywilejach powinna akceptować i tworzyć inna osoba niż ta, która z nich będzie korzystać. Niektóre firmy posiadają tak złożoną politykę ochrony, że do zalogowania się na wysoko uprzywilejowane konto niezbędne jest działanie dwóch osób. Jak widać, idea współpracy dwóch osób przy bardzo wrażliwych zadaniach minimalizuje ryzyko nieautoryzowanego użycia uprawnień. Wprowadź zasadę minimalnych przywilejów. Zasada wykorzystywania minimalnych uprawnień, które są niezbędne do wykonania danego zadania, jest jednym z najlepszych podejść do ochrony przed atakami przeprowadzanymi od wewnątrz. Jeśli intruz i jego narzędzie nie będzie mieć dostępu do danych, nie będzie mógł ich ukraść. Kontrola dostępu oznacza w takim przypadku uprawnienia do plików, obiektów, baz danych, oddzielenie od sieci i komputerów, do których dany pracownik dostępu nie potrzebuje. Dostęp do aplikacji powinien nadawać właściciel aplikacji lub procesu biznesowego, który dana aplikacja obsługuje, ale poziom uprawnień powinien być ustalony przez osobę, która dysponuje właściwą wiedzą, a nie zawsze jest to właściciel procesu biznesowego. Jednocześnie powinien być prowadzony audyt użycia uprawnień. wliczając periodyczne aktualizowanie poziomu dostępu do poszczególnych obszarów. Proces ten powinien być maksymalnie zautomatyzowany. Używaj ról do kontroli dostępu. Podejście wykorzystujące role do kontroli dostępu RBAC, role Basset Access Control, zapewnia w praktyce wykorzystanie zasady przywilejów koniecznych. Zasada działania RBAC polega na ustaleniu niezbędnych minimalnych uprawnień i zastosowaniu ich do ról, a nie do poszczególnych kont lub grup pracowników. Dopiero te role są przypisywane i dzięki temu pracownicy IT myślą kategoriami przywilejów, które są rzeczywiście niezbędne do wykonania danego zadania. Zaawansowane systemy zarządzania tożsamością idą jeszcze dalej i pozwalają na dostęp tylko do dokładnie określonych zadań. Na przykład w systemie HR pracownik odpowiedzialny za naliczanie płac posiada uprawnienia do zapisu do bazy wtedy, gdy wykonuje zadania związane z wprowadzaniem danych lub ich aktualizacją. Gdy ta sama osoba wykonuje raport z tej samej bazy, uprawnienia do danych zostają zmienione, to samo konto nie posiada już uprawnień zapisu danych. Z kolei po zakończonej pracy i wylogowaniu użytkownika z aplikacji, system całkowicie odwołuje wszelkie uprawnienia danego konta do bazy. Po ponownym zalogowaniu, uprawnienia są nadawane dynamicznie w ramach potrzeb. Cały czas zachowywane są minimalne niezbędne przywileje. Tej opcji nie posiadają narzędzia, które działają w tradycyjny sposób. Wykorzystuje automatyzację. Jedną z metod ograniczenia ryzyka ataku jest izolacja od danych, a można ją wprowadzić przez automatyzację procesów. Jeśli przykładowy proces przyjęcia nowego pracownika wiąże się z pracą kilku osób i modyfikacją danych w kilkunastu bazach, można wprowadzić narzędzie, które wiąże wszystkie te zadania w jednym, ściśle kontrolowanym interfejsie. Dzięki temu pracownicy odpowiedzialni za wprowadzenie odpowiednich zmian nigdy nie posiadają samodzielnie uprawnień do baz danych. W zamian za to wprowadza się narzędzie, które samo zmodyfikuje bazy w dokładnie przewidywalny sposób na podstawie danych. Po ich zatwierdzeniu przez przełożonego, po spełnieniu wszystkich wymagań, pracownik zostaje przypisany do właściwych grup, zostają mu nadane role w systemie IT, a przy tym większość operacji, najlepiej wszystkie, odbywa się bez nadawania pracownikom uprawnień do zapisu w bazie. Izoluj domeny i zasoby. W większości sieci stacje robocze nie muszą łączyć się ze sobą. Podobnie nie wszystkie serwery muszą łączyć się ze sobą. Jeśli użytkownicy nie potrzebują dostępu do konkretnego serwera czy danej części sieci, nie ma potrzeby im go nadawać. Dobrze dopracowany model zakłada udzielanie dostępu tylko do tych części sieci i maszyn, które są niezbędne do wykonania zadania. Ograniczanie dostępu do części sieci zmniejsza prawdopodobieństwo udanych ataków, gdyż do tego celu wymagane byłoby przełamanie kilku zabezpieczeń sieciowych lub szerokie wykorzystanie socjotechniki. Izolacja może być zrealizowana za pomocą list kontroli dostępu, routerów, zapór sieciowych, tuneli IPsec, narzędzi NAC i tym podobnych środków. Im mniejsze uprawnienia posiada dany użytkownik, tym trudniej mu łamać zabezpieczenia infrastruktury IT. Wykorzystuj systemy zarządzania tożsamością. Systemy zarządzania tożsamością pomagają w zarządzaniu cyklem życia konta użytkownika, od utworzenia konta na początku pracy, aż do jego deaktywacji lub usunięcia. Na końcu, pomoc, jakiej one udzielają, polega na automatyzacji niezbędnych zadań oraz oddzieleniu administratorów od bazy danych uwierzytelnienia, a także od większości prac związanych z utworzeniem kont. Najważniejszą z zalet tych systemów jest znaczące zmniejszenie ilości błędów związanych z tworzeniem kont i ich synchronizacją pomiędzy wieloma systemami, redukcja ryzyka spowodowanego niepilnowanymi kontami w systemach lub ich niewłaściwymi uprawnieniami oraz przeniesienie odpowiedzialności za utworzone konta do właścicieli procesów. Chroń dane przed wyciekiem. Narzędzia ochrony przed utratą danych DLP, Data Lock Prevention, służą do ochrony przed nieautoryzowanym transferem monitorowanych informacji. Systemy te potrafią wychwycić i monitorować przesyłaną informację, która została oznaczona jako wrażliwa i dzięki temu zapobiegły incydentom utraty danych w wielu firmach. Jednym z najtrudniejszych zadań jest taka konfiguracja DLP, by system dobrze spełniał swoje zadania przy minimalnej ilości fałszywych alarmów. Szyfruj wrażliwą informację. Dane zapisane na utraconych nośnikach są przyczyną kłopotów wielu firm. Intruzi atakujący firmę od środka często kopiują dane firmowe do nośników wymiennych i w ten sposób dosłownie wynoszą je z firmy. Poprawę bezpieczeństwa można osiągnąć blokując takie nośniki, ale także wdrażając politykę szyfrowania wszelkich informacji zarówno podczas ich przesyłania, jak i w stanie spoczynku. Szyfrowanie powinno objąć wszystkie media, takie jak taśmy, dyski twarde w komputerach przenośnych, nośniki USB. Stacje robocze i serwery powinny być utwardzone. Pozostawienie domyślnej konfiguracji lub błędy administratorów przyczyniają się do obniżenia odporności sieci na ataki wewnętrzne. Należy upewnić się, że wykorzystuje się przy tym zalecenia producentów związane z dobrą konfiguracją systemów operacyjnych i aplikacji. Warto skorzystać z porad takich organizacji jak NIST czy Center of Internet Security. Zarządzaj zmianami. Po wdrożeniu reguł kontroli dostępu oraz opracowaniu bezpiecznego standardu konfiguracji należy upewnić się, że konfiguracja ta nie ulegnie zmianie lub stopniowo ewolucji w kierunku mniej bezpiecznego stanu. Wszystkie komputery powinny być okresowo kontrolowane, należy przy tym wdrożyć procedury, które zapobiegną nieautoryzowanym modyfikacjom.